Rozdział czwarty. Noc bez brzasku. Zdecydowałem się iść pieszo, bo nie miałem samochodu, a od dawna byłem wyczulony na taksówki. Wciąż jeszcze było widno, więc chciałem nacieszyć się krajobrazem mojego ulubionego nadmorskiego miasteczka, do którego corocznie przyjeżdżałem z rodziną. Po lewej stronie nie było nic do oglądania. Krajobraz nadmorski zimą nie jest stworzony do wprawiania turysty w ekstazę. Po niespełna 30 minutach szybkiego marszu dotarłem do pierwszych zabudowań. Kilkaset metrów dalej skręciłem w prawo, w kierunku głównego deptaka i wkrótce potem zatrzymałem się na małym placyku, jakby żywcem wyjętym z widokówki. Na placyku była poczta, a przed nią budka telefoniczna. Fosforyzująca tarcza mojego zegarka podpowiedziała mi, że jest za kwadrans trzecia. O tej porze miałem wykonać telefon. Zrobiłem, co do mnie należało i okazało się, że mam trochę wolnego czasu. Rozejrzałem się dookoła. Miasto wydawało się ciche i spokojne. Poszedłem w kierunku dzielnicy portowej. Zorientowałem się, gdzie jestem i ruszyłem dalej. Wiatr przybrał na sile i ochłodziło się znacznie. Postrzępione ciemne chmury mknęły po tylko odrobinę mniej ciemnym niebie. Patrzyłem na port, który jeszcze niedawno pełen był rybackich kutrów. Kiedyś były tu ich dosłownie setki. Od małych, kilkumetrowych, po potężne, pływające w rejsy dalekomorskie. Tymczasem od kilku lat kutry można było policzyć na palcach obu rąk. Nawet w środku letniego sezonu nie widziałem więcej, a przecież bywałem tu każdego roku. Patrząc na smutny port, niczym krajobraz spustoszenia, zadawałem sobie pytanie, jak to możliwe, że na terenach Niemieckiej Republiki Demokratycznej po połączeniu z Republiką Federalną Niemiec nie zlikwidowano ani jednej stoczni, gdy tymczasem w Polsce zlikwidowano wszystkie. Jak to możliwe, że tak jak rybołówstwo zlikwidowano w Polsce wszystko inne i z 10 tysięcy wielkich przedsiębiorstw zatrudniających od kilku do kilkunastu tysięcy osób przetrwało niespełna 300? Jak to możliwe, że największe przetargi, największe kontrakty, największe inwestycje na drogi, mosty, rurociągi, a nawet obiekty sportowe prawie zawsze przypadały firmom zakładanym lub powiązanym z wojskowymi służbami informacyjnymi III RP z jej pseudoelitami i załganymi decydentami, mającymi pełne gęby wyświechtanych frazesów, jawiła się niczym kraj opisany w Potopie Henryka Sienkiewicza, przedstawiony w rozmowie Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem. Polska to wielkie czerwone sukno, trzeba rwać, by jak najwięcej pozostało w rękach, a reszta jest bez znaczenia. Poza stłumionym zawodzeniem wiatru i cichym skrzypieniem oraz chrobotem kilku stateczków, kiedy poruszane wiatrem stateczki ocierały się łagodnie o chroniące ich burty przed uszkodzeniem nadbrzeżne opony, panowała absolutna cisza. Miasto było jak wymarłe. Przeszedłem przez zwodzony most, minąłem główny deptak i po kilkuset metrach wdrapałem się na spadzistą, porośniętą trawą wydmę, z której mogłem wyjrzeć na ośnieżoną plażę. Rześka bryza niebieszczyła i przyciemniała wody Bałtyku. Poszedłem na długi spacer plażą. Tu, w Darłówku, na plaży, na której rokrocznie bywałem od 40 lat, zawsze ogarniała mnie nostalgia, nad którą nawet nie próbowałem zapanować. Umysł jest mozaiką zawierającą skarby, myśli, sekrety, wspomnienia, do których sięgamy za rzadko, bo to wymaga przekopania się przez sterty spraw bieżących w poszukiwaniu pojedynczego, ukrytego skarbu. Większość skarbów przemija. Nawet te przeniesione na papier zostają zapomniane i po latach stają się jedynie anonimowym numerem na anonimowej liście, która prędzej czy później i tak gdzieś się zawieruszy. Wspomnienie. Mam 7 lat. Jesteśmy z rodzicami na plaży w Darłówku. Obserwuję przepływające w oddali rybackie kutry. Obserwuję przepływający w oddali... Słońce piecze mnie w plecy. Moja 12-letnia, dziś już nieżyjąca siostra, Ania, nad samym brzegiem morza bawi się z naszym psem, Kamą. Wraz z nią goni uciekające fale i sama ucieka, gdy wracają. Kama głośno szczeka i macha ogonem. W pewnym momencie Ania odwraca się i patrzy na mnie, a jej uśmiech mówi: jesteś moim bratem i kocham cię. Tak wiele dobrych rzeczy ginie. Odchodzi, bez słowa protestu. Najwyżej cichy szept pozostaje tam, gdzie kiedyś istniało coś namacalnego. Pomyślałem o wielu wyjątkowych osobach, które kiedyś były w mojej rodzinie, w krainie mojego dzieciństwa i młodości, w moim mieście, w moim życiu. Nigdy już nie zobaczę tak wielu wspaniałych, bliskich mi ludzi. Najtrudniej jest chyba średniej córce, też Ani. Któregoś dnia, gdy byliśmy wieczorem sami na tej samej plaży, na której jestem teraz, wręcza mi list. Mówi, że chciałaby mi to wszystko opowiedzieć, ale że łatwiej było jej to napisać. Wręcza mi kartkę. Tato, przeczytaj to teraz, przy mnie. Rozłożyłem kartkę i czytałem. To historia o tobie, dla mnie bardzo ważna, dlatego proszę, przeczytaj ją uważnie. Gdy myślę o tobie, tato, przypominam sobie, jak kiedyś dostałam na urodziny pamiętnik. Jego pierwsza strona była opatrzona napisem mojej córce, pisarce. Łzy stanęły mi w oczach. Uściskałam cię serdecznie. Może nie jesteś najlepszym ojcem na świecie, jesteś przecież tak często nieobecny, wciąż zabiegany i zapracowany z licznymi kłopotami, z którymi często sobie nie radzisz. Widzę to, ale wiem też, że bardzo się starasz, że jesteś moim przyjacielem i wiem, że mnie kochasz. Powiedziałeś mi, żebym w pamiętniku pisała rzeczy, które chciałabym zapamiętać, dobre rzeczy, moje sekrety i wspomnienia. Tak robię i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będziesz mógł to przeczytać. Dziękuję ci za ten pamiętnik, bo dzięki niemu nic, co jest dla mnie ważne, już nie zniknie bezpowrotnie. Co można powiedzieć po przeczytaniu takiego listu od własnego dziecka? Ja nie umiałem wydusić z siebie słowa, bo łzy same napływały mi do oczu. Przytuliłem córkę. Pan Bóg niejednokrotnie nas doświadczył, ale jednocześnie jakże hojnie obdarzył. Mamy wspaniałe dzieci. Zastanawiałem się, dlaczego w każde wakacje od lat ciągnęło nas do Darłówka. Przecież tak wielu ludzi za podobne pieniądze wypoczywa w miejscach, gdzie mają gwarancję ładnej pogody i ciepłe morze. Dlaczego więc nie my? Po raz kolejny uświadamiam sobie, że miejsca dla mnie i moich bliskich od zawsze miały wielką wagę. Miejsca to wspomnienia o wydarzeniach i o ludziach, których często już nie ma. Pewnie dlatego starzy ludzie powracający do miejsc dzieciństwa są tak często tak bardzo wzruszeni. Kto wie, być może właśnie to jest tym nieokreślonym czymś, co jest tak ważne dla każdego wrażliwego człowieka, tak trudne do wyrażenia słowami, a co nas tak bardzo obchodzi i chwyta za gardło. Być może właśnie to nazywa się tożsamością. Darłówek był w naszych oczach jakby krewnym. To też porzucając go czułbym się jak ktoś, kto porzuca kogoś drogiego. Ostatniego lata, gdy jak co roku szliśmy na spacer w Darłówku utartymi nadmorskimi szlakami, zagadnąłem żonę: czy przyszło ci kiedyś do głowy, że cały nasz świat to tylko Podlasie, Darłówek i Tatry? Nie zażyliśmy nigdy słońca i ciepłego morza, a przecież dziś to niejednokrotnie tańsze niż pobyt nad Bałtykiem. Czy to nie głupie? Co nie głupie? No, że jako rodzina właściwie nigdzie nie byliśmy. Mnóstwo ludzi nie było. Ale to nic nie znaczy. Moglibyśmy pojechać gdzieś, gdzie jest gwarancja ładnej pogody. Moglibyśmy, ale czy nam źle nad Bałtykiem? Dobrze, ale tak tylko pytałem. Nie wracaliśmy więcej do tego tematu. Poczułem, że wraca gorączka i robi się coraz zimniej. Wyszedłem z plaży na wysokości ośrodka wczasowego Róży Wiatrów i wróciłem na ulicę, która była zupełnie pusta. Nikt za mną nie szedł, ale Bogiem a prawdą nie musiał. Bo jeśli mój telefoniczny rozmówca nie mylił się, ci, co pilnowali interesów procywili, wiedzieli już, dokąd zmierzam i gdzie mogą mnie znaleźć. A ja z kolei wiedziałem, że oni to wiedzą. Miałem jedynie nadzieję, że nikt nie wie, że wiem. Przez parę minut stałem przed ośrodkiem, rozglądając się bacznie, z miną człowieka, który oczekuje pojawienia się tego, kto ma go śledzić. Ale widocznie nastąpiło zniechęcenie, bo doszedłem bez niczyjego towarzystwa do miejsca, z którego wyszedłem. Chociaż przy zapadających ciemnościach przestałem się wzdrygać na widok każdego cienia, który pojawiał się w pobliżu, obejrzałem się, ale nie zauważyłem nikogo. Poszedłem dalej. Trząsłem się przy tym jak galareta, po trosze z narastającej gorączki i zimna, po trosze zapewne z narastającego zdenerwowania, które pojawiło się nagle, nie wiadomo skąd, i już mnie nie opuszczało. Czas mijał, a był to czas przejmującego chłodu, dygotania, udręki. Myślałem, że nie może być mi już zimniej, ale się myliłem, bo około 19:00 pociemniało i wzmógł się śnieg. Śnieg nigdy jeszcze nie wydawał mi się tak zimny. Do tej pory owa odrobina ciepła, która mi jeszcze zostawała w ciele, jakoś częściowo osuszała moją górną odzież, bo solidna kurtka od Cammela stanowiła jako taką ochronę, ale od pasa w dół przemarzłem niemiłosiernie. Darłówko jest małym miasteczkiem, ale kiedy zaczynamy się rozglądać za kimś, nie mając pojęcia, gdzie się znajduje, i kiedy ten ktoś wędruje tu i ówdzie jednocześnie z nami, nawet najmniejsze miasteczko może stać się kłopotliwie rozległe. Najszybciej jak mogłem to uczynić, nie zwracając na siebie uwagi, przemierzyłem wszystkie uliczki miasteczka i nie znalazłem człowieka, którego szukałem. Szukając, czego szukałem, zastanawiałem się, ile to już razy znajdowałem się w podobnej sytuacji, gdy umawiałem się na podobne spotkania. Na pewno dziesiątki, a może setki? Pierwszy był oficer Straży Granicznej, który, jak mówił później, modlił się, by na swojej drodze spotkać kogoś, komu mógłby zaufać. Padło na mnie. Zwyczajnie byliśmy sobie wzajemnie potrzebni. Mój owu kradzionych samochodów ponad połowę wykrywał on sam. To mogło oznaczać tylko jedno. Pozostali funkcjonariusze albo byli nieudolni, albo nieuczciwi. Ja z kolei potrzebowałem jego pomocy jako jednego ze źródeł informacji o przekrętach na terespolskiej granicy, które stanowiły przedmiot mego dziennikarskiego śledztwa. Największym plusem historii było to, że na bazie historii terespolskiej ośmiornicy poznałem Zbyszka Kardaszewskiego, oficera policji z Warszawskiego Wydziału Przestępczości Zorganizowanej. Zbyszek co prawda nigdy nie został moim informatorem i tylko dlatego wolno mi go wspominać, ale wprowadził mnie w świat policji i Urzędu Ochrony Państwa. Po kolejnych kilku miesiącach współpraca z jego kolegami z Wydziału PZ Komendy Głównej Policji, już moimi informatorami, zaowocowała kolejnymi kontaktami osobowymi. I tak to się zaczęło. Spacerując po Darłówku, byłem już dosyć bliski cichej desperacji i nie baczyłem na głos wewnętrzny mówiący mi, że pewnie coś źle usłyszałem, A jeszcze bardziej trapił mnie fakt, że musiałem prowadzić poszukiwania, nie zdradzając najmniejszego pośpiechu. Zacząłem obchodzić sklepy i kawiarnie, chociaż nie spodziewałem się tam znaleźć człowieka, którego szukałem. Nie mogłem jednak sobie pozwolić na przeoczenie żadnej możliwości. Sklepy i kawiarnie nic mi nie dały. A obszedłem wszystkie otwarte, to znaczy mniej niż 5. Z kolei mogłem zataczać coraz szersze koncentryczne koła, jeśli można określić takim geometrycznym terminem, labirynt chaotycznych uliczek, jakim jest Darłówek. I oto za ostatnim z tych zakrętów, przeszedłszy kolejny kawałek drogi, natrafiłem na przydrożny wielki budynek, którego szyld głosił, że jest to hotel. Pulchna recepcjonistka spytała, czy chcę zjeść kolację. Lecz dałem jej do zrozumienia, że mam inne, pilniejsze potrzeby. W niektórych hotelach mają przemiły zwyczaj napełniania zawartości kieliszków po same brzegi. To też kelnerka przypatrywała się ze zdumieniem i niemałym niepokojem, jak moje rozdygotane dłonie próbują podnieść podany płyn do ust. Nie rozlałem więcej niż połowę, ale widziałem, że kobieta zastanawia się, czy nie wezwać policji albo pomocy lekarskiej, ażeby zajęła się alkoholikiem cierpiącym na delirium tremens. Jednakże okazała się zacną osobą, bo na moją prośbę przyniosła mi drugi kieliszek ginu z tonikiem. Tym razem nie tylko nie uroniłem ani kropli, ale też wyraźnie poczułem, że resztka moich czynnych, czerwonych ciałek dźwiga się na nogi i zabiera energicznie do działania. Gdy zastanawiałem się, czy zamówić trzeci kieliszek, zobaczyłem go. Ulga moja była niewiele większa od poczucia własnej lekkomyślności. Znalazłem go bowiem tam, gdzie powinienem był szukać od razu, gdybym ruszył głową, tak jak on to uczynił. Zobaczył mnie, ale nie dał tego po sobie poznać. W pewnym momencie wstał od stolika i ruszył w stronę drzwi. Podążyłem za nim. Wzdłuż skrajnej łączki biegł żywopłot i roztropnie kryłem się za nim, trzymając się o 20 metrów w tyle. Doszedł do zaparkowanej na tyłach hotelu Skody Octavii. Po chwili siedzieliśmy w niej już razem. Ruszyliśmy. O tym, że nie ruszyliśmy sami, przekonałem się niestety dopiero kilkadziesiąt minut później. Przy skręcie na Darłowo, o 2 kilometry od hotelu, spojrzałem przez tylne okienko. Jakaś taksówka jechała ponad 100 metrów za nami. Wtedy pomyślałem, że to mógł być tylko zbieg okoliczności. Później przekonałem się, że to był błąd. Nie pierwszy i nie ostatni tego dnia. Po drodze nie odzywaliśmy się do siebie. Minęliśmy miasto i zaparkowaliśmy przed kawiarnią naprzeciw pięknej poniemieckiej gotyckiej katedry. Weszliśmy do wnętrza restauracyjki, usiedliśmy w kącie i zamówiliśmy po kawie. Byliśmy jedynymi klientami tego przybytku. Tu masz wszystko, co chciałeś. Krzysztof, oficer ABW, lat 44, odstawił kubek z kawą i spoglądał na nielicznych przechodniów po drugiej stronie witryny. Patrzył, jak mijają kawiarnie, lecz nie obserwował nikogo z osobna. Poznałem go przed kilku laty, na długo przed zawarciem znajomości z innymi oficerami tej służby. Takim jak Tomek Budzyński, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, z którym moja znajomość kilka lat później stała się tajemnicą Poliszynela. W przeciwieństwie jednak do Tomka Budzyńskiego, który był mi tylko kolegą i niczym więcej, Krzysztof był jednym z moich najlepszych informatorów. W strukturach służb specjalnych był oficerem wysokiego szczebla i już kilkukrotnie okazał się ważnym szczegółem dla uzupełnienia mojej wiedzy na temat interesów wojskowych służb informacyjnych. Spotkaliśmy się kilka razy i obie strony były z tych spotkań zadowolone. Ostatni raz Pracowaliśmy wspólnie przed kilkoma miesiącami, gdy próbowałem potwierdzić informacje uzyskane od pułkownika Aleksandra Lichockiego. Historia była frapująca. Okazało się, że podczas przeszukań znaleziono dokumenty Zarządu Łączności i Informatyki Sztabu Generalnego, Dowództwa Wojsk Lądowych oraz Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej kraju, dotyczące przetargów na dostawy dla wojsk. Zatrzymano kilka osób, w tym zastępcę szefa logistyki Dowództwa Wojsk Lądowych. Master Biuro SA było obok Banpolu i Bipromaszu, jednym z filarów Euroholdingu Krzysztofa Suskiego. Spółka miała siedzibę pod tym samym adresem co Banpol. Oficjalnie Master Biuro handlowało detalicznie sprzętem biurowym i maszynami do pisania. Naprawiało też maszyny liczące i sprzęt komputerowy. Co wspólnego z wojskiem miała firma, która oficjalnie zajmuje się handlem sprzętem biurowym? Według moich informatorów handel spinaczami był zwyczajną przykrywką do handlu bronią i sprzętem wojskowym. Mechanizm ustawiania przetargów miał być prosty. Firma Master Biuro dawała wojskowym łapówkę. Potem zgodnie z prawem ogłaszano przetarg na dostawy dla wojska, ale jego warunki określano tak, by wygrać mogła właśnie firma Master Biuro. Tego typu zagrywki były łatwe do przeprowadzenia, ale warunkiem były, jak zawsze, odpowiednie kontakty w wojsku. A w grupie Suskiego nie brakowało ludzi, którzy jeszcze niedawno zasiadali na wysokich stołkach. Jednym z nich był dyrektor Banpolu, a wcześniej generał brygady Ryszard Żukowski. Niedługo przed tym, jak generał trafił do Banpolu, był m.in. szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, szefem wojsk inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych i prezesem Stowarzyszenia Saperów Polskich, uhonorowanym krzyżami komandorskim, oficerskim i kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Banpolu generał pełnił funkcję dyrektora do spraw strategii i obrotu specjalnego. W wojskowej terminologii obrót specjalny oznacza handel bronią i sprzętem wojskowym. Gdy zapytałem generała, jak trafił do Banpolu, odpowiedział krótko: była okazja, to się zatrudniłem, i odłożył słuchawkę. Generał Żukowski nie był zresztą osamotniony w grupie Suskiego, w której aż roiło się od byłych wysokich rangą oficerów Wojska Polskiego i służb specjalnych. Nie trzeba było grzebać specjalnie głęboko, by w tej firmie znaleźć Romana Maniszewskiego, byłego szefa Wydziału 5 Zarządu Śledczego Urzędu Ochrony Państwa, czy Jerzego Gajdowskiego, byłego wiceszefa Zarządu Śledczego UOP. Czy można się dziwić, że mając oparcie w tego typu ludziach, grupa mogła prowadzić rozliczne interesy na śliskim gruncie, jakim jest rynek handlu bronią, i wychodzić obronną ręką ze spotkań z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości? Bez Krzysztofa nie ułożyłbym tej i wielu innych układanek. I dlatego przed ponad tygodniem spotkaliśmy się znów. Krzysztof znalazł czas, choć wywołałem go nagle i niespodziewanie. Znalazł, bo miał względem mnie pewien dług honorowy. Chodziło o to, że po wyborach parlamentarnych jesienią 2005 roku konkurencyjna grupa w specsłużbach wyrobiła Krzysztofowi czarny PR u Zbigniewa Wassermana, koordynatora służb specjalnych. Znaliśmy się z Wassermanem dobrze od lat i lubiliśmy. A na dobre zbliżyła nas i połączyła identyczna ocena sprawy najgłośniejszej i zarazem najbardziej tajemniczej zbrodni PRL, opatrzonej klauzulą najwyższej tajności i zakłamanej także w III RP, sprawy morderstwa na księdzu Jerzym Popiełuszce. Wskazałem koordynatorowi kilka faktów, które nie pasowały do układanki spreparowanej przez fałszywych oskarżycieli Krzysztofa. I to wystarczyło, by ocalić mu skórę. Ostatni raz spotkaliśmy się przed tygodniem i wówczas poprosiłem mego informatora o pewną przysługę, która w odniesieniu do Procywili pozwoliłaby mi zrealizować żelazną w dziennikarstwie śledczym regułę. Nigdy nie opieraj się na jednym źródle. Nie tryskał entuzjazmem, ani z powodu krótkiego terminu, ani tym bardziej perspektywy wyjazdu nad Bałtyk w grudniu, ale zgodził się. W tych materiałach znajdziesz wszystko, co w tak krótkim czasie mogłem zebrać, powtórzył. Dopijam kawę i spadam, rzucił krótko. Nie pogadamy? Zaprotestowałem, zdziwiony krótkotrwałością spotkania. W ogóle nie powinno mnie tu być, nie w tej sprawie. Mówiąc to, podał mi prawicę, wstał, włożył kurtkę i ruszył w stronę drzwi. Wyglądał na przestraszonego. Wiem, czym jest strach. Wiem też, że choć jest uczuciem naturalnym, może zniszczyć człowieka. A jednak byłem zszokowany, bo widziałem jasno, że nerwy mojego informatora są napięte do ostateczności. Znaliśmy się kilka lat, ale pierwszy raz widziałem go w takim stanie. Zaraz! Co się u diabła dzieje? Krzyknąłem równie zaskoczony, co poirytowany formą spotkania i pożegnania. Zauważył to i wrócił do stolika. Cały czas wyglądał, jakby się czegoś obawiał. Dlaczego się w to pakujesz? Spytał krótko. Bo taką mam pracę, odpowiedziałem w taki sam sposób. A wiesz przynajmniej, w co się pakujesz? Wiem, że to bagno. Pokręcił z niedowierzaniem głową, zdjął kurtkę i ponownie usiadł. Posłuchaj mnie uważnie. 5 minut, nie więcej. Nie wiem, jakie są twoje zamiary, ani kto cię wspiera, ale odpuść sobie. Masz taką szansę jak ktoś, kto próbuje wygnać złego ducha szaleństwa przy pomocy chłosty. To nieskuteczne. Masz do czynienia ze znakomicie kierowaną organizacją przestępczą. To niewątpliwe. Ale z organizacją, która ma w sobie element psychopatyczny, prawie uniemożliwiający normalne przewidywanie. Ci ludzie nie cofną się przed niczym. I jeżeli gdzieś widzą zagrożenie, eliminują zagrożenie. To raz. A dwa. Osłaniają ich możni protektorzy i ludzie na wysokich stołkach. Od generałów wojskowych, służb tajnych, po polityków i ministrów. I najważniejsze, wszystkie istotne nitki w tej sprawie biegną na wschód. Wiesz, o czym mówię? Potwierdziłem skinieniem głowy. Jeśli się uprzesz, w tej teczce znajdziesz odpowiedź na większość twoich pytań, ale opowiem ci pokrótce o genezie fundacji. Zapamiętaj zwłaszcza dwa nazwiska. Piotr Polaszczyk, Igor Kopylow. Trafiłeś na ich dosie? Jeśli się pogrzebie przy tej fundacji, nie sposób nie trafić. Pierwszy to znajomy grubych ryb, na dziś nie do ruszenia. Drugi naprawdę nazywa się Valerius Baskovas, choć według danych Interpolu legitymował się także paszportami na nazwiska Petera Pelli, Konstantinosa Pelivanidisa, Rudokasa Raimundasa, Elenys Wajdotasa i Grzegorza Dąbrowskiego. Paszport na to ostatnie nazwisko załatwili mu koledzy z WSI. Odpowiednio, oprócz obywatelstwa rosyjskiego, Kopylow Vel Baskovas miał także dokumenty potwierdzające, że jest obywatelem Litwy, Grecji i Słowacji. To człowiek widmo, najprawdopodobniej agent GRU, współpracujący z siatką wyjątkowo bezwzględnych zabójców. Jednego z jego ludzi zastrzeliłem osobiście. To opowieść na długą zimową noc. Masz prawo do zastępowania ramienia sprawiedliwości? Zawsze będę je miał w tych wszystkich przypadkach, kiedy będzie tylko jedna możliwość. On albo ja. Przepraszam. Nie szkodzi, ale nie przerywaj. Naturalnie, odpowiedziałem bez przekonania. Nie pytaj mnie o to, jak taki człowiek wszedł w posiadanie pełnomocnictwa wydanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, upoważniającego do zapoznawania się z tajnymi pracami badawczymi na Wojskowej Akademii Technicznej. To pytanie do Bronisława Komorowskiego. Czy można tu zapalić? Głośne pytanie było skierowane do kelnerki stojącej za kontuarem. Zazwyczaj nie, ale proszę, jesteście panowie jedynymi klientami, a zaraz zamykamy. Odpowiedziała młoda kobieta, uderzająco podobna do francuskiej aktorki Sophie Marceau, z tym, że ładniejsza. Piękna brunetka, ale nie tym mdłym i pustym, niedojrzałym rodzajem urody, który wygrywa konkursy o różne tytuły Miss. Miała delikatnie ukształtowaną budowę kostną, czyste rysy i niewątpliwie cechy inteligencji, dzięki którym pozostałaby piękna nawet w 20 lat po tym, jak zwiędłe wczorajsze zwyciężczynie konkursów Miss od dawna już zrezygnowałyby z nierównego współzawodnictwa. Ta dziewczyna z pewnością przyciągała wzrok przybywających tu w sezonie i poza sezonem turystów płci męskiej. No ale nie moją. I to nie tylko dlatego, że małżeńska wierność zawsze była na szczycie moich priorytetów. Dzisiejszego wieczora to, co piękne i dobre, musiało ustąpić pierwszeństwu temu, co złe i ponure, mrocznym stronom tego świata. Wszystko, co mam do powiedzenia, jest ściśle tajne. Cała ta historia, podobnie jak wszystko inne, zaczęła się od rzeczy małych. Pstryknęło kółko zapalniczki i Krzysztof zaciągnął się papierosem. Kiedy przyszła demokracja, a wraz z nią wolny rynek, ludzie na wysokich stołkach, grupa oficerów WSI, rosyjskich, śpiochów, wiodła zupełnie zadowalający żywot działających na ograniczoną skalę biznesmenów, pozornie całkowicie oddanych rozbudowie legalnych przedsięwzięć handlowych w ramach pozornie dynamicznie rozwijającej się polskiej gospodarki rynkowej. W miarę jak Fundacja Pro Civili rozwijała swoją działalność, organizacja rozkwitała. Nie stało się tak z dnia na dzień, nie stało w ciągu roku. By uczynić duży krok od ograniczonej działalności biznesowej do wielkiego przestępczego biznesu, oficerowie post-PRL-owskich służb specjalnych oraz ich kooperanci z GRU potrzebowali ludzi pewnych, dyskretnych, odznaczających się determinacją i siłą. Mieli takich na podoręciu, wywodzących się z dawnej agentury SB i WSI. Tak narodził się Pruszków. Oficerowie WSI byli gotowi odpalać dole gangsterom za ich determinację i siłę, bądź dopuszczać ich do mniej znaczących interesów. Jednocześnie trzymali ich na uwięzi. Dla WSI to były drobne, ale z punktu widzenia mafii bazarowej, jaką kiedyś był Pruszków, zapłata była olbrzymia. Tak olbrzymia, że bandyci ograniczali swoją działalność w tych obszarach, w których WSI żądały ograniczenia. Gdzie nie pomagała łagodna perswazja, oficerowie WSI dołączali do swej oferty elegancko zamaskowaną groźbę, a że mieli zaplecze na wschodzie, prawie zawsze skutkowało. Oczywiście nie byli na tyle głupi, by stosować groźby tam, gdzie nie były potrzebne. To są ludzie interesu. Wiedzą, że jak każdy dobry interes, największą korzyść przynoszą interesy robione w ciszy, wynikające z przelicytowania konkurentów czy niedopuszczania ich do rynków zbytu. Ponieważ zaczynali od stosunkowo niewygórowanych kwot i ponieważ nie wierzyli w reklamę, polegali na własnych kontaktach. Zawsze posługiwali się logiką, która z reguły okazywała się nieodparta. Nie wszyscy dawali posłuch rozsądkowi i łagodnej perswazji. Nie wszyscy chcieli słuchać, jeśli rozmówcy wyjaśniali z najwyższą cierpliwością, co i jak. Po rozmowach z takimi ludźmi rozkładali ręce w akcie desperacji i wtedy do akcji wkraczali ludzie Kopylowa. Później okazywało się, że ktoś zmarł na atak serca albo spotkał go taki los jak jednego popędliwego biznesmena z Warszawy mającego wiarę w policję. Zwrócił się do władz ze skargą na Pro Civili. Jednakże zanim sprawa nabrała biegu, człowiek ów popełnił samobójstwo, pozostawiając osamotnioną żonę i czwórkę małych dzieci. Nie rozumiał, że w tym kraju wielkie biznesy nie powstają pracowitością i siłą talentu, tylko się nimi stają. Tak właśnie było z Pro Civili, fundacją, która zapewniła sobie monopol w wielu dziedzinach i która rozrosła się do niebotycznych rozmiarów dzięki kooperacji z MON. i tu dochodzimy do działalności osłonowej szefów WSI i ministra Bronisława Komorowskiego. Powoli, z rozmysłem, oficer zdusił niedopałek papierosa i wypił łyk kawy. Nie przerywałem mu. Wiedzieli o działalności fundacji w MON i nie zrobili nic, by jej przeciwdziałać, a wprost przeciwnie. Początek tej historii zaczyna się w roku 1989, gdy powstawały podwaliny polskiego kapitalizmu i gdy cementował się nowy układ oparty o stare służby i ludzi starej władzy. Wszystko zaczęło się znacznie wcześniej. Sięgnie do czasów, gdy Komorowski poznał przyszłą żonę, Annę Dębowską. Jej ojciec nie bez przyczyny piastował stanowisko w związanym ze Służbą Bezpieczeństwa Biurze Techniki Operacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Podobnie matka, która z dobrym wynikiem ukończyła kurs specjalistyczny Biura C Służby Bezpieczeństwa w MSW. Była wyróżniającą się pracownicą grupy specjalnej biura. Wiele przemawia za tym, że to żona mogła wprowadzić Komorowskiego na wojskowe salony. Szczegóły znajdziesz tutaj. Sięgnął po plastikową składaną teczkę i pchnął ją w moją stronę. W tych papierach. Masz tu zdjęcia z pierwszych po czerwcu 1989 roku obchodów Dnia Niepodległości. Zwróć uwagę, zwłaszcza na te ukazujące Annę Komorowską w towarzystwie oficerów, także tych z WSW. Są fotografie, które więcej mówią o relacjach niż jakiekolwiek słowa. Znajdziesz tu kilka takich. Krzysztof dopił kawę i wstał od stołu. Powodzenia. Włożył płaszcz. Jeszcze chwila. Skąd to wszystko wiesz? To o procywili. Mój rozmówca wzruszył ramionami. Wielu ludzi o tym wiedziało. To była operacja, w której udział brały dziesiątki oficerów WSI. Większość poleceń przekazywano ustnie. Nic nie pozostawiono przypadkowi. Popatrzył na mnie przeciągle. Pamiętaj, w tej historii nici biegną na wschód. Sprawdziliśmy to idąc tropem transferów. O, na mnie już czas. Szybko wymienił ze mną uścisk rąk, potrząsnął głową i mruknął. Tylko tyle mogę dla ciebie zrobić. Uważaj na siebie. Nie zareagowałem na jego słowa. A szkoda, bo powinienem był go wysłuchać. W interesie moim i mojego rozmówcy. Myślałem, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale niestety. Nie wiedziałem, że było to nasze ostatnie spotkanie. Spojrzałem przez szybę, by sprawdzić, jak bardzo jest mu przykro, ale jego już nie było. Zapłaciłem Sophie Marceau za kawę i mimowolnie zdążyłem jeszcze zauważyć, że ma zbliżoną do klepsydry figurę. Nie sposób było tego nie zauważyć, bo nosiła mocno opinające ją ubranie, pod którym nie zdołałaby ukryć nawet kapiszona. Po tej myśli czym prędzej ruszyłem w drogę. Ruszyłem pieszo, bo chciałem wszystko sobie poukładać, a w perspektywie miałem kolejną bezsenną noc nad papierami. Przeszedłem poboczem drogi około kilometra, czyli mniej więcej 1/3 odległości między Darłowem i Darłówkiem, gdy zobaczyłem światło jadącego z naprzeciwka samochodu. Zbliżał się, jak mi się wydawało, z niewielką prędkością. Nie zwróciłem na niego szczególnej uwagi i być może nigdy już na nic nie zwróciłbym szczególnej uwagi, bo trudno jest zwracać uwagę na coś, gdy się jest martwym. Gdyby nie to, że w pewnym momencie coś mnie tknęło i podniosłem głowę, patrząc w lewo. Odskoczyłem w bok instynktownie, dosłownie w ostatniej chwili. Tylko dlatego, zamiast uderzyć centralnie, jadącym na mnie samochód jedynie otarł moją lewą nogę na wysokości uda, tuż nad kolanem. Leżałem na plecach w przydrożnym rowie, mając nad głową gwiazdy. Byłem oszołomiony. Jak przez mgłę usłyszałem otwierane drzwi samochodu, które równie szybko otworzyły się, co zamknęły. i samochód odjechał. Wciąż znajdując się w całkowitym szoku, próbowałem powstać, ale szybko znów znalazłem się na ziemi. Uderzenie wyrządziło co prawda większą szkodę mojemu ubraniu niż mnie samemu, ale ostry, piekący ból nogi sprawił, że mimowolnie chwyciłem za nią ręką. Mam tylko dwie nogi i do obu jestem bardzo przywiązany, a jedna z nich bolała mnie coraz bardziej. Byłem chłodno i trzeźwo świadomy, że jeżeli nie uczynię czegoś i to bardzo prędko, samochód może zawrócić, a wtedy Bóg jeden wie, co się może wydarzyć. To dodało mi sił i po 30 kolejnych sekundach ponownie spróbowałem stanąć na nogach. Tym razem mi się udało. Mimo obaw o powrót samochodu widma, usiłowałem odszukać teczkę z dokumentami, którą wypuściłem z rąk w trakcie skoku na pobocze. Nie byłem jednak w stanie jej odnaleźć. Sytuację utrudniał fakt, że księżyc znów skrył się za chmurami i wokół panował gęsty mrok. Po kwadransie, cały czas uważnie obserwując, czy samochód widmo nie wraca, i przeszukaniu każdego najdrobniejszego skrawka połaci ziemi w promieniu kilku metrów, poddałem się. Trudno znaleźć coś, czego nie ma, a teczki z dokumentami nie było. Po prostu ktoś się zabrał. W tamtym momencie nie chciałem nawet zastanawiać się, kto i dlaczego to zrobił. Jeżeli bowiem do tego momentu mógłbym mieć resztki nadziei, że całe to wydarzenie miało charakter przypadkowy, to teraz musiałem przestać się łudzić. Mimo woli moja wyobraźnia zaczęła wyrabiać nadgodziny. I właściwie jedyne pytanie, jakie sobie zadawałem, brzmiało: dlaczego jeszcze żyję? Tego wszystkiego było zdecydowanie za wiele, przynajmniej jak dla mnie. Miałem dość wszystkiego, a w szczególności zabawy w detektywa. Kuśtykając w stronę miasteczka, myślałem o tym, jak makabryczne jest uczucie bycia zagonionym, niczym dzikie zwierzę, a tak się dokładnie czułem. Po raz pierwszy w życiu żałowałem, że na spotkanie z informatorem nie wziąłem ze sobą telefonu komórkowego, bo przecież mógłbym powiadomić policję, ale brak telefonu na takich spotkaniach był żelazną regułą. Kiedyś zastanawiałem się, skąd się wziął mit o bezpiecznych telefonach. Odpowiedzi udzielili mi moi informatorzy, oficerowie spec-służb. Po prostu ani operatorom komórkowym, którzy skutecznie wmówili milionom klientów na całym świecie, że używanie komórek w żaden sposób nie stanowi zagrożenia dla naruszenia ich prywatności, ani tym bardziej wszystkim rodzajom służb specjalnych na całym świecie, nie zależy na niszczeniu tego mitu, zależy zaś bardzo na utrwaleniu stereotypowego przekonania o gwarancjach prywatności. Konia z rzędem temu, kto wie, na czym miałyby polegać owe gwarancje. Ale jeżeli ktoś pozwala się nabierać, to jego sprawa. Osobiście poznałem wielu oficerów służb specjalnych i żaden z nich nigdy nie zabierał na ważne spotkania komórki. Kto jak kto, ale ktoś taki jak ja musiał wiedzieć, że paraorwellowska inwigilacja jest faktem. Czy to się komuś podoba, czy nie? Byłem w desperacji. I chyba tylko dzięki temu resztkami sił doczłapałem do domu na wzgórzu. Spojrzałem na zegarek za 21. A więc kuśtykałem przez ponad 3 godziny. Minęła dobra minuta, nim nadkomisarz otworzył drzwi. Pochulało się dziś wieczorem, co? Zapytał surowo, przyglądając mi się z ukosa. Czyli podoba ci się nad morzem? Słucham. Jeszcze nie do końca doszedłem do siebie. Długo cię nie było. Napadnięto mnie. Ktoś chciał mnie zabić. Jestem w szoku! Krzyknąłem. Musimy zadzwonić na policję. Nadkomisarz z miejsca spoważniał. Ja jestem z policji. Uspokój się. Wiedz, że gdyby ktoś naprawdę chciał cię zabić, już byś nie żył. Usiądź. Zrobię ci drinka, napij się i opowiedz mi wszystko po kolei. Po chwili, trzymając kieliszek z kalwadosem, opowiedziałem mu Powiedziałem, co się wydarzyło i co o tym sądzę. Naturalnie zreferowałem mu akurat tyle, ile uznałem za stosowne. Opowiedziałem więc o wydarzeniach tego wieczora, unikając zbędnych szczegółów i wszelkich nazwisk, począwszy od mojego spotkania z informatorem, po zderzenie z samochodem widmem i utratę dokumentów. W efekcie bardzo chaotycznie wyjaśniłem, co się stało, a w każdym razie przedstawiłem subiektywną wersję wypadków. Moje opowiadanie nie było przekonujące. Przeszkadzał kontrast, spokój ciepłego pokoju w zderzeniu z nieludzkim chłodem oraz poczuciem zagrożenia, które stało się moim udziałem. Pomyślałem, że przepaść między nimi mogło wypełnić tylko moje doświadczenie. Wciąż byłem w szoku. Ale w pewnym momencie zacząłem irracjonalnie sam do siebie się uśmiechać. Mój rozmówca patrzył na mnie, nic nie rozumiejąc, albo zastanawiając się, czy przypadkiem nie oszalałem. A ja cieszyłem się, bo nagle dotarło do mnie, że mogłem już nie żyć, a wciąż żyłem. Była to bowiem noc, która nie wyglądała na taką, po której nastąpi jakiś poranek. Chyba jeszcze nigdy nie czułem się tak dobrze. A potem równie nagle jak radość poczułem zmęczenie, straszliwe zmęczenie. Przez cały ten czas czułem na sobie wzrok nadkomisarza, który nie przerwał mi ani razu, słuchał w burzliwym milczeniu. Ani jeden mięsień nie drgnął na jego twarzy, tylko palce wybijały werbel na powierzchni stołu. W pewnej chwili powstał i podszedł wolnym krokiem do dużego okna. Popatrzył w ciemność, po czym odwrócił się i znów obrzucił mnie badawczym spojrzeniem. Teraz niemal żałuję, że ci nadałem tę robotę, powiedział spokojnie, głosem nie zdradzającym śladu podenerwowania. Choć przecież czułem przez skórę, jak bardzo jest wzburzony. Przyciągnęliście ogon i Bóg jeden wie, co z tego wyniknie. Wracamy do Warszawy. Teraz. Zaraz. A policja? Zaprotestowałem nieśmiało. Żadna policja. Co im powiesz? Że gdzie tu mieszkasz? Co tu robisz? To nie przejdzie. Dość błędów na dziś. Nie odpowiedziałem, bo też nie miałem nic do powiedzenia. Poszedłem do swojego pokoju i spakowałem się. Przed podróżą do Warszawy wziąłem jeszcze prysznic. Gdy spojrzałem w lustro, zobaczyłem twarz własnego dziadka. Twarz dziadka na łożu śmierci. Pomyślałem, że wykonywanie zawodu dziennikarza śledczego nie wpływa na mnie dobrze. Utwierdziłem się w tym przekonaniu, gdy w jasnym świetle obejrzałem moją lewą nogę. Była na swoim miejscu i to jedyne dobre, co mogłem o niej powiedzieć, bo poza tym przedstawiała okropny widok. Tuż nad kolanem widniała szeroka rana, która krwawiła. Noga była opuchnięta od kolana w górę, sina, przecięta kilkoma obrzydliwymi sińcami. Niebieski, zielony, fioletowy. Wyglądało na to, że nie brakowało żadnego z kolorów tęczy. A jeśli któregoś brakowało, to nie mogłem się zorientować, którego. Wyglądało na to, że szybko nie znikną. W godzinę później byliśmy w drodze do Warszawy. Prawie nie rozmawialiśmy, więc skupiłem uwagę na przeklinaniu samego siebie. Jeżeli ktoś szuka kandydata na łatwe wywiedzenie w pole, myślałem z wściekłością, to Szumiński jest tym, kogo mu trzeba. Z powodu odczuwanego dyskomfortu prawie zapomniałem o bolącej nodze. Przypomniałem sobie za to zachwyty moich wykładowców ze studiów psychologicznych nad siłą umysłu człowieka i nad potęgą pozytywnego myślenia, polegającego na tym, że jeśli po 1000 kroć wmawiać sobie optymizm i pogodę ducha, to osiągnie się jedno i drugie. Zamiast więc samobiczowania spróbowałem tej metody. Ale w moim przypadku myślenie pozytywne najwyraźniej nie skutkowało. Co gorsza, zaczynały mi się zwidywać demony WSI, w każdym mijającym nas samochodzie jadącym z przeciwka. Co oznaczało, że potrzebowałem snu. Więc rozłożyłem oparcie przedniego fotela i zamknąłem oczy. Na moment przed zaśnięciem spojrzałem jeszcze na prowadzącego wóz nadkomisarza. Wyglądał na człowieka zagubionego w ponurym, niekończącym się koszmarze. Człowieka ściganego przez demony i przekonanego, że nigdy nie zdoła im się wymknąć. To było ostatnie, co zapamiętałem. A potem zasnąłem i spałem długo.